Słowacki, Mickiewicz, Fredro, Konopnicka, Wyspiański, Krasiński. Autorzy lektur szkolnych. Podręcznikowe wzorce. Niewiele wiemy jednak o ich prawdziwym życiu, które często było bardziej dramatyczne i urozmaicone niż dzieła, które po sobie zostawili. W Polskim Radiu Białystok fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Czyta Wojciech Chorąży.
Poeci z reguły nadużywali trunków, zamieniając życie swoich najbliższych w piekło. Podobnie było w przypadku Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, czego osobiście doświadczyły jego żona i córka. I niczego w tej kwestii nie zmieniał fakt, że mieszkały pod jednym dachem z genialnym twórcą, a do tego człowiekiem obdarzonym niezwykłym poczuciem humoru. W maju 1929 roku Gałczyński poznał Natalię Awałow, córkę rosyjskiego oficera gruzińskiego pochodzenia Konstantego Awałowa, Awaliszwilego. Po przewrocie bolszewickim dziewczyna wraz z matką pozostała w Polsce. Z czasem też podjęła studia na Uniwersytecie Warszawskim. Gdzieś chyba na początku 1930 roku relacjonował przyjaciel poety z grupy literackiej Kwadryga, Stanisław Dobrowolski, gruchnęła wśród kwadrygantów żałobna wieść, pogrążająca kilku z nas w nieutulonym smutku. Kostek się żeni. Rzecz wydawała się nieprawdopodobna. Kto jak kto, ale on? Wzruszaliśmy początkowo ramionami z cynicznym niedowierzaniem. Przyznaję, że wtedy uważałem Gałę za najbardziej fantastycznego kandydata na męża. Była to jednak prawda. Zresztą przyjaciele szybko skojarzyli fakty. W ostatnich miesiącach Gałczyński raczej mało udzielał się towarzysko. Rzadko bywał w kawiarniach i nie uczestniczył w nocnych włóczęgach i pijaństwie. Bywały wręcz okresy, gdy znikał jak kamfora, co sugerowało jawną zdradę. Poeta miał wobec Natalii poważne zamiary i postanowił nawet znaleźć stałe zatrudnienie. Ale chyba sam nie wierzył w powodzenie swoich zabiegów, gdyż na spotkaniach kwalifikacyjnych albo jego nie chcieli, albo on uważał, że już w chwili rozmowy cała sprawa nudzi go śmiertelnie. Natalia wyznawała prawosławie i ślub odbył się w cerkwi na warszawskiej Pradze. Świadkami ze strony Konstantego byli jego przyjaciele, Dobrowolski i Stanisław Saliński. Im też przypadł obowiązek trzymania korony nad głową pana młodego. Ceremonia wyglądała, jakby wymyślił ją autor Porfiriona Osiełka, opisywał Dobrowolski. Bizantyjski ceremoniał w tym wypadku jest o wiele efektowniejszy od rzymskokatolickiego. Rzecz trwała około godziny. Grzmiały chóry, unosiły się dymy kadzideł. Ręka mi drętwiała od trzymania korony nad głową szczęśliwego nowożeńca. Wciąż powtarzało się na przemian Bohu pomolimsja i Hospody pomiłuj. Zdało mi się, że końca nie będzie tej hecy. Szczęściem ktoś z uczestników ceremoniału, dostrzegłszy, jak dygoce mi ramię, podtrzymał mi łokieć. I tak wytrwałem do szczęśliwego końca. Nie był to jednak koniec niespodzianek. Gałczyński bowiem nie byłby sobą, gdyby uroczystość miała się zakończyć konwencjonalnym weselem. W efekcie, po wyjściu z cerkwi, świadkowie i goście byli mocno zaskoczeni. Czekając wytrwale końca ślubnej uroczystości, skarżył się Dobrowolski, łudziliśmy się obaj ze Stanisławem Marią, że po trudach części oficjalnej aktu nastąpi gastronomiczna, zwana popularnie weselem. Aleśmy się zawiedli. Nowożeńcy, przyjąwszy życzenia od uczestniczących w ślubnych obrzędach, nie żegnając się, wsiedli do dorożki, odjechali, pozostawiając nas jak głupich przed cerkwią. Niebawem pozostali kandydaci na gości weselnych też się rozeszli. Smętnie powlekliśmy się na Mazowiecką w nadziei, że znajdziemy tam kogoś, z kim będzie można zalać robaka, jak i jął wiercić się niespokojnie we wnętrzach nas obu. Nowożeńcy mieli jednak własny scenariusz przebiegu uroczystości. Prosto z cerkwi pojechali do Luna Parku, gdzie jeździli kolejką na powietrzną i strzelali do Chaplina z tektury. To było ich święto i spędzili je tak, jak najbardziej lubili. Początki małżeństwa wyglądały optymistycznie, ale niebawem jednak Natalia miała okazję poznać gorsze oblicze męża. Gałczyński nie potrafił żyć bez wódki i wkrótce po ślubie choroba alkoholowa ponownie dała o sobie znać. Krążył od knajpy do knajpy, opisywała córka. Znikał z domu na parę dni nawet. Odwiedzał znajomych w nocy, rozrabiał, telefonował. Po alkoholu wstawał jeszcze bardziej zgnębiony. Błąkał się po domu bez słowa jak zagubiony, zmarznięty cień. Unikał jakichkolwiek rozmów z żoną. Znów uciekał z domu. Trwało to całe tygodnie i stopniowo mijało. Powoli wracał do normalnego życia, do lektur, do pisania wreszcie. Nie zapomniał o obowiązkach wobec żony i wreszcie znalazł stałe zatrudnienie. Zaskoczył wszystkich, albowiem otrzymał posadę cenzora w komisariacie rządu. Chociaż jego córka twierdziła, że po kilku tygodniach został stamtąd wyrzucony z hukiem, to kwestia zwolnienia Gałczyńskiego wzbudza jednak poważne wątpliwości. W czerwcu 1931 roku poeta został bowiem referentem do spraw kultury w polskim konsulacie generalnym w Berlinie. A przecież nikt nie zatrudniłby tam człowieka, którego usunięto z innego urzędu państwowego. I do tego w ważnej stolicy europejskiej, na stanowisku wymagającym kontaktów personalnych. Można zatem podejrzewać, że Gałczyński sprawdził się na posadzie cenzora, co nie powinno jednak specjalnie dziwić. Miał bowiem na utrzymaniu siebie i żonę, a oboje z Natalią myśleli już zresztą o powiększeniu rodziny. Gałczyńscy przenieśli się do Berlina i poeta po raz pierwszy w życiu pozbył się problemów finansowych. Na kilka miesięcy w ogóle zarzucił pisanie. Wspólnie z żoną zwiedzali muzea, a święta Bożego Narodzenia spędzili w Kopenhadze. Pierwsze poważne ostrzeżenie nastąpiło przy okazji Święta Niepodległości w listopadzie 1932 roku. Niebawem jednak zdarzył się znacznie gorszy wypadek. Konstanty wziął polski urlop i na tydzień zniknął wraz z żoną. Zwiedzali Belgię i Holandię, a po powrocie do Berlina Gałczyński dowiedział się, że nie jest już potrzebny w konsulacie. Razem z Natalią powrócili zatem do Polski, gdzie poeta złożył podanie o zwolnienie z pracy. Bardziej prawdopodobny wydaje się natomiast inny scenariusz. Gałczyńskiemu najzwyczajniej w świecie zdarzył się kolejny maraton alkoholowy. Ale biorąc pod uwagę fakt, że miało to miejsce dopiero po 2 latach pracy w Berlinie, i tak można mieć dla niego dużo uznania.
Był to fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych, nie tacy święci, jak ich malują. Czytał Wojciech Chorąży. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Fronda oraz Polskie Radio Białystok.